Szczęść Boże, witam Państwa, Renata Dziedzic, lekarz weterynarii Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne i psinka Sabinka, mordka tejże fundacji. Drodzy Państwo, witam Was wiosennie, natomiast temat, który mnie sprowadza, to temat, który może wzbudzać kontrowersje, przynajmniej jeżeli pomyślimy, jak ten temat zatytułować. Otóż sprowadzają mnie do Państwa zagrożenia i pułapki czyhające na naszych czworonożnych podopiecznych w domu. Dom jest postrzegany jako oaza, jako twierdza, gdzie jest bezpiecznie. Ludzie do tego tak podchodzą, zwierzaki do tego tak podchodzą, ale czyhają na nas i na naszych podopiecznych różne wyzwania, które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo. Można by o tym mówić długo i szeroko i czas przewidziany na tą audycję na pewno nie byłby wystarczająco długi, aby omówić wszystkie zagrożenia. Natomiast ja chciałam się z Państwem podzielić kilkoma uwagami, które wynikają z mojej codziennej praktyki i z tym, jak rozmawiam z właścicielami o tym, co się wydarzyło, albo o tym, co mogło się potencjalnie złego w domu wydarzyć. Kochani, kilka rzeczy od myślnika, bo nie na nich chciałabym się skupiać, ale chciałabym Państwa uwagę zwrócić na dwa tematy, które bardzo mnie interesują dogłębnie i na nich przede wszystkim się skupić, a mianowicie na kwestii samodzielnego leczenia zwierzaków środkami farmaceutycznymi powszechnie dostępnymi w naszych domach. I druga kwestia, też bardzo istotna, kwestia pułapek żywieniowych, które my mamy na co dzień w domu i które nie powodują żadnych negatywnych skutków w przypadku zjadania ich na co dzień przez człowieka, natomiast mogą być śmiertelnie zabójcze dla naszych psów i dla naszych kotów. Zacznijmy od tego, że wiosna to moment, kiedy dbamy o rośliny domowe, kiedy otwieramy balkony, kiedy uchylamy okna. Pamiętajcie Państwo, że część roślin doniczkowych, zielonych, to są rośliny toksyczne dla naszych zwierzaków. Zwróćmy uwagę, czy kot nie podgryza w domu bluszczu, czy kot nie podgryza innych zielonych roślinek, bo wcześniej czy później może się to skończyć dosyć poważną interwencją w gabinecie lekarza weterynarii. Jeśli chodzi o uszkodzenia czy urazy mechaniczne, zdarzają się sytuacje, że koty bytujące na balkonie ośmielają się z tego balkonu w jakiś sposób się uwolnić, a to skacząc za ptaszkiem, a to skacząc za motylkiem i niestety zdarzają się sytuacje, kiedy taki kot z olbrzymim urazem wielonarządowym trafia do lecznicy, bo z tego balkonu spadł i zrobił sobie krzywdę. Stąd apel gorący, zabezpieczajcie Państwo balkony, wychodząc z domu zabezpieczajcie okna, żeby nie dochodziło do sytuacji, kiedy kot zawisa między lufcikiem a ramą okienną i może dojść nawet do zgonu z powodu podduszenia się, czy nie uniemożliwienia pracy klatki piersiowej i długiej, bolesnej i ciężkiej śmierci. Wiosna to również inauguracja sezonu grillowego. Pamiętajcie, z grilla smakołyki są dla nas, nie dla naszych podopiecznych. Nie częstujmy ich grillowaną kiełbaską, nie częstujmy ich innymi smakołykami. To nie jest jedzenie dla nich. Kolejna kwestia, kości. Kości to temat bardzo kontrowersyjny, bo wielokroć w kontaktach z Państwem jako z właścicielami polemizujemy, czy pies kości może jeść, czy nie, że uwielbia obgryzać główki, chrząstki. Apeluję, kości kurczaka ze względu na specjalną anatomiczną budowę tych kości są bezwzględnie przeciwwskazane do stosowania u naszych zwierzaków, niezależnie czy surowe, czy gotowe. Proszę Państwa, kości drobiu mają specyficzną budowę, to są kości pneumatyczne, one są w środku puste. W związku z tym w sytuacji gryzienia przez naszego zwierzaka tej kości powstają liczne, wyobraźmy sobie, drzazgi czy igiełki, które mogą prowadzić do mechanicznych uszkodzeń, już począwszy od obrębu jamy ustnej przez gardło, ale mogą też również prowadzić do dużo bardziej traumatycznych sytuacji, typu do perforacji jelit, do zapaleń otrzewnej, do całkowitej niedrożności jelit, a to są sytuacje już bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu naszych podopiecznych. Tak więc kościom drobiowym mówimy nie. Udko z kurczaka dla nas, piesek bądź kotek może dostać tylko chrząstki i nic poza tym. Pamiętajmy również, że zagrożenie może być czyhać na naszych podopiecznych w postaci wszelakich zabaweczek, gryzaków, gumek do włosów. Pilnujmy, aby te zabaweczki były atestowane, to znaczy, aby pies bądź kot nie był ich w stanie rozdrobnić na drobne części, które też mogą stanowić teoretyczne zagrożenie. I kolejna kwestia, dobrze byłoby, żeby psiak biegając za piłeczką miał tą piłeczkę na tyle dużą, że nie będzie ona w stanie być połknięta przez naszego podopiecznego. Wracam do tematu, który żywo mnie interesuje z tego względu, że trafiacie Państwo często do nas po kilku czy kilkunastu dniach choroby Waszego podopiecznego i przyznajecie się, albo się nie przyznajecie, bo też tak bywa, że sami ordynujecie leki nasze ludzkie z domowej apteczki swoim podopiecznym. Pierwsza kwestia, paracetamol. Lek, który ma bezwzględnie wiele zalet w stosowaniu u ludzi. Lek bezpieczny dla ludzi, lek bezpieczny dla małych dzieci. Stąd wydaje się trafnym, podkreślam, wydaje, że skoro jest bezpieczny dla niemowlaka, to może podam mojemu psu albo kotu. Otóż, szanowni państwo, to jest lek, który nie ma żadnych, powtarzam, żadnych wskazań do stosowania u naszych zwierzaków. Mimo że pies i kot i człowiek to są ssaki, mamy troszeczkę odmienny metabolizm, szczególnie od kotów, dla których paracetamol jest lekiem śmiertelnie niebezpiecznym i może prowadzić do zgonu. Generalnie koty mają troszeczkę inny profil metabolizowania tego leku, i może, czy dochodzi do kotów do zatrucia paracetamolem przy spożyciu jakiejkolwiek dostępnej dawki tego leku na rynku polskim. Czyli teoretycznie każda tabletka paracetamolu może być przyczyną zgonu naszego podopiecznego. Dochodzi do tak zwanej methemoglobinemii. Nie będę Państwu tłumaczyć, jak do tego powstaje. Natomiast skutkiem tego krew przestaje spełniać swoje funkcje. Mówiąc wprost, krew przestaje być nośnikiem tlenu do wszystkich komórek żywego organizmu, co bardzo szybko powoduje duszność, sinicę, wzrost akcji śmiercia, posmutnienie, apatię, wymioty. Mogą się pojawić obrzęki, szczególnie w okolicach pyszczka bądź łap. I takie zwierzę, które nie zostanie na czas dostarczone do lekarza weterynarii, jest z dużą dozą prawdopodobieństwa skazane na śmierć. Nie stosujemy u naszych podopiecznych leków uspokajających bez konsultacji z lekarzem weterynarii. Nie stosujemy u naszych kotów czy psiaków leków przeciwdepresyjnych. Szczególnie zdarzają się sytuacje, kiedy zwierzak trafia do domu z adopcji, jest posmutniały, nie może się odnaleźć w nowym otoczeniu i pojawiają się genialne pomysły, a no to może mu dajmy coś przeciwdepresyjnego. Czasem takie leki również znajdują się w domowych apteczkach i to też rodzi straszne problemy. Szanowni Państwo, wiosna, sezon porządków, sezon prac w ogródkach przydomowych bądź działkowych. Wszelkie preparaty na muchy, komary, ślimaki, wszelkie pestycydy, wszelkie środki przeciwko gryzoniom, to są preparaty potencjalnie bardzo niebezpieczne. Jeżeli zwierz ma kontakt z tego typu środkiem i Państwo mają świadomość, że nie wiem, polizał trutkę na ślimaki, czy spożył środek przeznaczony do deratyzacji, bezwzględnie zwierzaka pod pachę, próbkę preparatu z opisem handlowym, co jest w składzie tego preparatu, i do gabinetu lekarza weterynarii. Znając przyczynę bądź podejrzenie, co może stanowić zatrucie, znacząco łatwiej jest podjąć odpowiednią terapię i podjąć odpowiednie postępowanie dostosowane do spożytego przez psa bądź kota środka toksycznego. Co jeszcze? Szeroko stosowane leki przeciwkleszczowe do profilaktyki przeciwkleszczowej, przeciwpchelnej. Uczulam. Niektóre z tych leków przeznaczone są tylko i wyłącznie dla jednego określonego docelowego gatunku. Trzy razy Państwo sprawdźcie, czy nowy preparat weterynaryjny, który zakupiliście, nie ma oznakowania, że nie nadaje się dla kotów. Są powszechnie stosowane kropelki, obruszki. Wiele z nich jest zalecane zarówno dla psów, jak i dla kotów, natomiast zdarzają się wyjątki. Stąd dobrze konsultujcie się Państwo z lekarzem weterynarii przy zakupie, czy ten środek nie jest toksyczny po zastosowaniu go u kota. Kolejna kwestia po lekach z domowej apteczki, również nagminnie często stosowany do zakupienia w aptekach, do zakupienia na stacjach benzynowych, do zakupienia przy kasach w sklepach spożywczych, lek przeciwzapalny, przeciwbólowy, ibuprofen. Tu również, jak w przypadku paracetamolu, nie ma żadnych wskazań medycznych do zastosowania tego leku u zwierząt domowych, a jest tym razem szczególnie niebezpieczny dla kotów. O ile paracetamol robi krzywdę kotom, to, przepraszam, ibuprofen jest przeciwwskazany szczególnie u psów. Może powodować bardzo silne nadżerki i owrzodzenia całego przewodu pokarmowego. Silne owrzodzenia i nadżerki mogą powodować w kolejnym etapie perforacje i tego typu sytuacje kliniczne zdarzają się stosunkowo często i powikłania będące następstwem nieudzielenia na czas pomocy takiemu zwierzakowi mogą być straszne. Kochani, rozpuszczamy siebie, rozpuszczamy naszych podopiecznych, lubimy łakocie. Jak tu się ma w przypadku czekolady, kiedy żebrzące oczka naszego stworzonka patrzą i błagają o kosteczkę? Otóż nie ulegajcie Państwo presji swoich psiaków czy kociaków. Czekolada zawiera alkaloidy, które są absolutnie przeciwwskazane dla zwierzaków. To jest o tyle trudna sprawa, że objawy pojawiające się u naszych zwierząt po spożyciu czekolady pojawiają się stosunkowo późno, po 4 godzinach, nieraz dopiero po 24 godzinach, stąd też w przypadku dochodzenia, co było przyczyną takiego, a nie innego złego samopoczucia się psa czy kociaka, właściciele często nie kojarzą, że wczoraj po obiedzie dostał kawałek czekolady. To, co jest charakterystyczne, to dochodzi do bardzo silnego takiego pobudzenia zwierzaka. Jest nadzwyczaj aktywny, jest zdenerwowany, może się pojawić ślinotok, mogą się pojawić wymioty. Pies sprawia wrażenie, jakby nie mógł sobie znaleźć miejsca w domu. No i oczywiście w ślad za tym idzie dosyć duża bolesność jamy brzusznej. Czekoladą mówimy nie, jak i również wyrobom czekoladopodobnym, a generalnie traktując temat szerzej, psiaki i kociaki to nie są zwierzaki, których możemy rozpuszczać słodyczami szeroko pojętymi i również innymi używkami. Szanowni Państwo, ostatnia kwestia. Nasze warzywa i owoce, które cenimy, lubimy, bez których polska kuchnia wydaje się brakować w polskiej kuchni braku zastosowania cebuli czy czosnku. Przykład, niedzielny rosołek, warzywa przeznaczymy dla pieska. Marchewka, pietruszka, owszem, natomiast cebula, proszę Państwa, jest bardzo toksyczna. Mówiąc obrazami, pół cebuli średniej wielkości może prowadzić nieodwracalne skutki zdrowotne u psa, plus minus około 10 kilo. Cebula ma to do siebie, że związki w niej zawarte, zjedzone przez psa, prowadzą do rozpadu czerwonych krwinek, prowadzą w pierwszej kolejności do anemii. Tu również krew przestaje pełnić swoje funkcje, a produkty przemiany rozpadniętych, zniszczonych krwinek czerwonych powodują dalsze powikłania wielonarządowe i to też jest temat bardzo trudny. Dlatego, drodzy Państwo, warzywa z rosołu czy z innej zupy są wskazane. Cebula, czy gotowana, czy na surowo, czy marynowana, czy z grilla, cebuli mówimy nie. Czosnek, też sprawa kontrowersyjna, nie dajemy czosnku naszym podopiecznym. Producenci karm wzbogacają o czosnek karmy bytowe. Czosnek znajduje swoje zastosowanie w medycynie, farmacji, również wchodzi w skład niektórych preparatów weterynaryjnych. Natomiast my w domu, przygotowując samodzielnie jedzenie naszym podopiecznym, nie jesteśmy w stanie tak dobrać odpowiednio niewielkiej dawki czosnku, aby nie przedobrzyć. Więc jeżeli mamy gotowe preparaty bytowe czy leki z czosnkiem dla zwierząt, jest ok, natomiast nie dajemy czosnku naszym podopiecznym, jak również nie dajemy naszym podopiecznym winogron, rodzynek, bo one również bywają toksyczne dla naszych podopiecznych. Generalnie temat żywienia czworonogów to jest temat rzeka. Przygotowane, przetworzone jedzenie, chociażby doprawione solą, pieprzem, to jest pokarm o wysokiej smakowitości ze względu na zawartość tłuszczów i białek. Psy, koty to lubią, natomiast my nie lubimy jedzenia jałowego. Tam są przyprawy, które są przeciwwskazane, mają bardzo duże działania drażniące na przewód pokarmowy psa i bardzo często prowadzą do jego dysfunkcji. Tak więc, drodzy słuchacze, reasumując, dom to twierdza, czujmy się bezpiecznie, ale miejmy świadomość, jakie czyhają na naszych podopiecznych niebezpieczeństwa, które często mogą wynikać z zupełnego braku świadomości, a wręcz chęci udzielenia naszym podopiecznym pomocy. Nie stosujmy samodzielnie leków, konsultujmy bezwzględnie zawsze z lekarzem weterynarii. Bądźmy czujni, jeśli chodzi o założenia żywienia, bądźmy czujni na pułapki wynikające z sezonu wiosennego. Dbajmy o naszych podopiecznych. mogłabym jeszcze długo mówić, natomiast myślę, że to jest temat, z którym do Państwa bardzo chętnie wrócę. Tymczasem wszystkim słuchaczom życzę wszystkiego najlepszego. Kłaniamy się nisko. Renata Dziedzic, Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne i psinka Sabinka. Panem Bogiem.